Studio dr Tadeusz Tobiasz, ordynator oddziału onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach. Chyba wreszcie pierwszy raz mi się udało nazwę prawidłowo wymienić.
Powiem szczerze, że nie bardzo
Dobrze, to uczyniłem, że tak prawidłowo, dobrze. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Spotykamy się w związku z wielkim szumem, który został wywołany w mediach po opublikowaniu takiej informacji, że oto w Częstochowie, na Jasnej Górze, 3000 lekarzy, studentów medycyny podpisało taki list, który został zaproponowany przez dr Wandę Pułtaską. Nazwano to deklaracją, bądź też klauzulą sumienia.
Nie, to są dwie różne rzeczy. Klauzula sumienia to jest jak gdyby aspekt prawny, który no jak gdyby jest niezależny, znaczy jest wpisany jak gdyby w konsekwencje tej deklaracji wiary. Natomiast to, co zostało złożone na Jasnej Górze, to się nazywa Deklaracja Wiary Lekarzy Katolickich i Studentów Medycyny, zawierająca 6 punktów bardzo konkretnych, który wskazuje na jak gdyby na obowiązki lekarza katolika, no, szerzej chrześcijanina, w aspekcie bioetycznym, dotyczącym zagrożeń, które temu życiu zagrażają w dzisiejszym świecie. Jest to problem związany z zagrożeniem życia zarówno u jego początku, jak i przy jego końcu. I ponieważ ten ostatni aspekt na szczęście nas jeszcze nie dotyczy w aspekcie prawnym, natomiast ten pierwszy, czyli to zagrożenie dla życia u jego początków, no niestety cały czas jest, stąd właśnie ta próba jak gdyby uwrażliwienia lekarzy na szacunek dla życia, szacunek dla człowieka.
Ja zapytam tak całkiem wprost, ponieważ oczywiście tak zwane mainstreamowe media podnoszą hałas, wrzask. Pani profesor Monika Płatek, która jest karnistką i w tym momencie właściwie odsądza tych lekarzy od czci wiary. Właściwie w jakim sensie, czy w jakim zakresie następuje ograniczenie interwencji lekarza w świetle tej deklaracji? Czyli generalnie, jakie są konkretne przypadki, kiedy lekarz po prostu odmówi? Czy też powie, że nie mogę tego zrobić?
Ja myślę, że jeżeli ktoś się uważnie wczyta w dekalog, wczyta się w tą deklarację wiary i wczyta się w kodeks etyki lekarskiej, nie znajdzie tam praktycznie żadnego punktu, który byłby ze sobą sprzeczny. Natomiast sprzecznością, znaczy powodem do tego ataku jest brak zgody lekarzy na uczestniczenie w niszczeniu życia w ten sposób. Natomiast no, część, no niestety, i środowiska lekarskiego skupionego no, głównie wśród jak gdyby specjalizacji ginekologii położnictwa, no niestety do tego rękę czasami przykłada.
Czyli co, ja zapytam wprost, czy jest taka sytuacja, w której lekarz, któremu przychodzi dyrektor i mówi, proszę wykonać zabieg aborcji. No nawet z przyczyn prawnie uzasadnionych, bo jest kilka tych przyczyn, które dopuszcza polskie prawo. I lekarz odmawia. Ma prawo odmówić.
Ma prawo odmówić i to jest właśnie to, co nazywamy klauzulą sumienia. Przy czym teoretycznie to dzisiejsze prawo, które zresztą jest ze sobą bardzo sprzeczne, czego obrazem jest chociażby i kompletnie różne opinie prawników. Wspomniana pani profesor Płatek, no tak jak wspominałeś, odsądza nas od czci i wiary. Natomiast pan profesor Coll, który no, jest znaną postacią, jest prawnikiem o bardzo wielkiej wiedzy, wręcz twierdzi, że to, co jest zawarte w ustawie o zawodzie lekarza, jest sprzeczne z konstytucją, co zresztą zostało zaskarżone przez Naczelną Radę Lekarską swojego czasu do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ konstytucja zapewnia nam możliwość wyboru i jako taka zwalnia nas od jakichkolwiek działań. Jeżeli ktoś mi każe zrobić coś, co stoi w sprzeczności z moim sumieniem, już abstrahując od tego, że to będzie zamordowanie dziecka, cokolwiek, ja mam prawo odmówić i nie mam żadnego obowiązku się z tego tłumaczyć. Nie mówiąc już o tym, to co usiłują nam wmówić, że mamy to odnotować w dokumentacji lekarskiej, mamy poinformować swojego przełożonego, mamy, co gorsze, wskazać osobę, która za nas to zrobi. Jest to absolutnie sprzeczne z zapisem konstytucyjnym. No i mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny niedługo się do tego ustosunkuje i takie sprzeczne dwa punkty w tejże ustawie wykreśli.
Naczelna Rada Lekarska no, stawia się tutaj akurat po stronie lekarzy i broni. Natomiast jakie stanowisko przyjął NSZ? Bo pojawił się taki wymóg, czy też próba wymuszenia na NSZ-cie, rozwiązywania kontraktów z lekarzami, którzy taką deklarację wiary podpisali. I między innymi to pani profesor Monika Płatek, którą jeszcze tutaj zaznaczmy, była bardzo aktywna w kampanii wyborczej ruchu Palikota.
No, jest to ta opcja i nie ma co tu dyskutować z panią profesor Płatek, jak również ideologiem tegoż ruchu, profesorem Hartmanem, którzy logicznych argumentów do świadomości w ogóle nie przyjmują.
Dobrze, ale czy NSZ, czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma jakiekolwiek podstawy do tego, żeby rozwiązywać kontrakty z lekarzami, którzy taką deklarację podpisali i będą ją stosować w praktyce?
Jeżeli jakiś lekarz podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie aborcji, tych aborcji nie będzie wykonywał, no to tu niestety jest podstawa prawna krótka. Natomiast sytuacja, kiedy, bo tak jest najczęściej, NFZ podpisuje umowy z pewnymi podmiotami prawnymi, jakimi są szpitale, przychodnie czy spółki. I pojedynczy lekarz, który w takiejże firmie się zatrudnia, nie ma nic wspólnego z daną sytuacją, o jakiej mówiłeś. Jest to jego prywatna sprawa, on absolutnie nie musi wykonywać wszystkich czy zabiegów, czy no, jak to się teraz mówi brzydko, procedur medycznych, które jego firma zawarła z NFZ-em. Jest to problem firmy i NFZ-u. Mhm. Natomiast jest to bardzo przykre, że płatnik, monopolista w taki sposób komentuje tego typu wydarzenie, jakim było to podpisanie deklaracji wiary. Tak nawiasem mówiąc, te około 3000 osób, z którego ja naliczyłem około 2,5 tysiąca lekarzy, reszta to są pielęgniarki, studenci medycyny i farmaceuci. Zresztą przedstawię te dane w najbliższy poniedziałek. Będę mówił na ten temat. Ta deklaracja wiary no, rozjuszyła jak gdyby te lewicowe środowiska, które poczuły się zagrożone w tym, co głoszą, czyli krótko mówiąc, w swojej ideologii. I ta ideologia została zaprzęgnięta do narzędzia finansowego, jakim dysponuje NFZ. Jest to cios poniżej pasa, uważam. Jest to coś, czego w ogóle w cywilizowanym kraju nie powinno być.
No, taki przykład już mieliśmy w Wielkiej Brytanii, gdzie w podobnej sytuacji po prostu lekarze tracili kontrakty.
W Wielkiej Brytanii jest jeszcze gorzej w tej chwili, ponieważ ich towarzystwo naukowe przyjęło, nie wiem czy to już jest prawnie usankcjonowane, ale taką opcję, że lekarz, który nie dokona aborcji, nie będzie mógł zostać ginekologiem, czyli krótko mówiąc, nie będzie specjalistą w danej dziedzinie, tylko i wyłącznie. Podobna sytuacja swojego czasu była w Kanadzie, tam zrobił się też swojego czasu, już kilka lat temu. Duży szum medialny i zdaje się, że od tego odstąpiono, tu nie jestem pewny, nie śledziłem tego do końca. Natomiast był bardzo duży szum z tego powodu. Anglia jest, że tak powiem, w tej chwili Anglia, Wielka Brytania, na świeżo z tego typu działaniami. No i co z tego wyniknie tak naprawdę, bo jest to na razie też projekt, to zobaczymy w najbliższym czasie.
Dobrze, ale wracając do przykładu Polski, czy będzie ten ruch, czy też, nie wiem jak to nazwać, ta grupa mniej lub bardziej zorganizowana, czy mniej lub bardziej formalna lekarzy, którzy będą chcieli podpisać, ona będzie się rozwijać?
Będą chcieli. Na tej liście, która została złożona na Jasnej Górze, znalazłem kilka nazwisk z Siedlec. Przykro mi, ale mnie tam nie ma, ponieważ po prostu się nie wyrobiłem, że tak powiem. Natomiast w moim oddziale praktycznie wszyscy lekarze tą deklarację podpisali i jest wysyłana. Z tego, co wiem, w innych placówkach jest bardzo podobnie, więc te 3000 niedługo się na pewno co najmniej podwoi.
Jak wielu lekarzy może podpisać taką deklarację?
Trudno mi powiedzieć. Na pewno tenże wielki hałas medialny, który się podniósł, ma na celu zmniejszenie tej liczby. To jest pewne.
Czy to nie jest tak przypadkiem, że ta deklaracja wiary po prostu idzie wbrew po prostu interesom wielkich koncernów farmaceutycznych?
A skąd byłby ten hałas? Znaczy ja bym nie określał tego interesami wielkich koncernów farmaceutycznych, tylko pewnym grupom, które tymi koncernami farmaceutycznymi dysponują, krótko mówiąc. Ponieważ środowiska lewicowe są zdecydowanie lepiej finansowo umocowane w tym świecie i te wielkie koncerny są jak gdyby narzędziem ich działania. Więc to z jednej strony byłaby dla nich strata finansowa, ale i też i wizerunkowa. To jest utrata nie tylko pieniędzy, ale i rządu dusz.
No tak, no bo wczoraj choćby na spotkaniu, które organizowało Bractwo Świętego Judy Tadeusza, no ja już przedstawiałem ciebie jako przewodniczącego, wcześniej zapowiadając twoją wizytę, ale to jest również i przewodniczący Bractwa Świętego Judy Tadeusza i felietonista nasz radiowy, czyli Tadeusz Tobiasz, doktor Tadeusz Tobiasz. Była mowa o tym, co w jaki sposób lekarze ginekolodzy muszą nazywać pigułkę wczesnoporonną.
To jest następny problem, ponieważ dla niektórych sam problem antykoncepcji zresztą i wspomniany profesor Coll nie do końca rozumie. Dla lekarza katolika jest ważne również nie tylko działanie bezpośrednie, które on by powodował, czyli krótko mówiąc przerwanie życia. Terminacja ciąży, aborcja, jakkolwiek byśmy to nazwali, ale również działanie pośrednie przez wypisanie środka, powtarzam, środka, a nie leku, jak to, co po niektórzy usiłują nazywać i wykorzystując właśnie tę pewną nieścisłość, próbują to podciągnąć pod nieudzielenie pomocy. To nie jest lek, to jest środek, czy wczesnoporonny, czy antykoncepcyjny. I dla lekarza, który taki środek wypisuje, jest to również sprzeczne z jego wiarą. Jest to sprzeczne z zasadami tej wiary, które mówią o tym, że dawcą życia jest Pan Bóg. Natomiast jeżeli ktoś występuje przeciwko temu prawu, no jest automatycznie przeciwko Panu Bogu.
No mamy tutaj trochę z taką dziwną sytuacją do czynienia, bo z jednej strony właściwie ktoś nam chce powiedzieć, że skoro jesteś praktykującym katolikiem, nie musisz być lekarzem, a z drugiej strony odmawia...
A dlaczego?
Nie, znaczy to ta sytuacja wygląda w interpretacji pani Płatek, że jeżeli się jest praktykującym katolikiem, jeśli się chce, dla mnie praktykujący taki, który żyje według tych zasad, a nie tylko dlatego, że wisi w jego gabinecie krzyż, bo w wielu gabinetach no wisi krzyż tak, i niestety. Też to nazwijmy to, że wisi bardzo pro forma, bo trudno nazwać katolikiem kogoś, kto na przykład bierze gdzieś tam koperty pod stołem czy coś w tym stylu, no to też
jest zobowiązuje. Jest to też sprzeczne z zasadami wiary.
Dokładnie, więc nie to klauzula sumienia nie tylko i wyłącznie, czy też deklaracja wiary dotyczy kwestii pewnych wyborów, ale również pewnych określonych zachowań. Właśnie ta deklaracja ma swoje dalekosiężne konsekwencje, o których nikt nie chce mówi, że mówi się tylko i wyłącznie o deklaracji wiary w kwestii podejmowania decyzji o konkretnych leczeniach, o tym odmowie wykonania konkretnych procedur, jak to brzydko się nazywa. A z drugiej strony nie mówi się o tym, że pacjent ma prawo wybierać. No, pacjent jako praktykujący katolik chciałby być na przykład leczony przez osobę, która jest osobą wierzącą, praktykującą, podziela jego poglądy, dlatego że daje mu pewną gwarancję jakości, no przepraszam za mnie takie słowo, jakości usługi.
Ja myślę, że bardzo dobrze, że to poruszyłeś. Właśnie ten problem etyki zawodowej jako takiej. Bo myślę, że ta deklaracja wiary w pewien sposób pozytywny wpłynie właśnie na to, co nazywamy etyką zawodową, czyli podejście do pacjenta, jakieś też lepsze przyłożenie się do swojej pracy, do tego, czym żyjemy, czego się uczymy i w jaki sposób to wprowadzamy w życie. Więc sądzę, że mam nadzieję przynajmniej, że w przyszłości ten fakt podpisania deklaracji wiary powinien być wywieszony wśród, nie wiem, certyfikatów ze specjalizacji, umiejętności itp. Ja jestem lekarzem katolikiem i w związku z tym leczę lepiej niż inni, którzy takiej postawy życiowej nie deklarują. Mam nadzieję, że coś takiego będzie.
Ja zrobiłem taki bardzo szybki sondaż wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny i wszyscy powiedzieli jednoznacznie, że jeżeli przyjdą wam i będą was skazali wam znakować, przepraszam, ale to mi przypomina czasy faszyzmu dosłownie.
No to co pani Płatek mówiła, to jest żywym obrazem tego, co Hitler chciał zrobić z rasy podludzi. Oni, no tak, dokładnie, że się nadają tylko do pracy fizycznej i niczego więcej.
No to ja mogę powiedzieć, że ja do tych lekarzy, którzy będą mieli taką naklejkę, podpisałem deklarację wiary, ja będę chodził z pełnym zaufaniem. No niestety chyba chodzi o to, że bardzo wielu lekarzy coś takiego powiesi z czystym sumieniem.
I miejmy nadzieję, że to będzie następny punkt, który wyniknie właśnie z podpisania tego dokumentu.
O deklaracji wiary, drodzy państwo, obiecuję, będziemy dużo mówili w przyszłym tygodniu, będziemy zapraszali również innych lekarzy, innych gości, będziemy na ten temat dyskutować, będziemy państwu przybliżali tą kwestię. Wszystko po to, żeby no jednak mimo wszystko zlikwidować ten szum, ten dym, który został stworzony przez mainstreamowe media, które chcą nam wmówić, że to coś, co sprawia, że będziemy, nie wiem, gorzej obsługiwani, będziemy w gorszych rękach, albo na przykład czy musimy też bronić tych lekarzy, którzy podpisali tą deklarację. I bo są to, drodzy państwo, no też tak jak powiedziałem, zastanówmy się. Postawiłem ten dylemat bardzo dramatycznie. Czy wolicie państwo pójść do lekarza, który podpisał taką deklarację, czy do lekarza, który deklaruje się jako ateista? Wybór należy do państwa. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Panu, bardzo czyli Tadeusz Tobia, dr Tadeusz Tobiat, przewodniczący kapituły Bractwa Świętego Judy Tadeusza, jednocześnie ordynator oddziału ginekologii w Mazowieckim, onkologii, przepraszam, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Skupiłem się nad nazwą, stąd też tak to umknęło. I jednocześnie nasz radiowy felietonista poniedziałkowo-wtorkowy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.